Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See
terms and conditions. 18+. Dzisiaj zapraszam Was do posłuchania pierwszej części nagrania z naszego spotkania online z Oliwią Kozik. W pierwszej części spotkania rozmawiałyśmy o podejmowaniu i komunikowaniu trudnych decyzji w czasach kryzysu, a także o pracy na konflikcie i z konfliktem, bo w tym czasie, w którym jesteśmy, te konflikty, z którymi możemy mieć do czynienia, mogą być i są nieco inne niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Cześć, tu Róża. Witam Cię w 15 odcinku mojego podcastu Ludzie z pracy. Najbardziej ludzkiego podcastu o pracy dla wszystkich tych, którzy pracują z ludźmi i chcieliby ich, ale też siebie, lepiej rozumieć. Bez znaczenia, czy prowadzicie firmę, czy prowadzicie zespół, czy po prostu chcecie pomóc w codziennych sytuacjach w pracy komuś albo sobie. Bo praca zajmuje nam za dużo czasu, żeby się wzajemnie nie rozumieć. Zapraszam do słuchania Ludzi z pracy na Spotify'u, YouTubie, w aplikacjach podcasty iPhone'a i Androida. A żeby nie uciekły informacje o nowych odcinkach, do subskrybowania i followowania. Jak we wstępie, dzisiaj zapraszam do pierwszej części naszego spotkania online z Oliwią Kozik. Oliwia jest konferansjerem i strategiem komunikacji w mediach społecznościowych i jest też moją byłą studentką. Hashtag starość, hashtag nauczyciele polscy. Uczyłam ją na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Instytucie Psychologii Stosowanej. Uczyłam ją psychologii, emocji i motywacji. I po kilku latach, znowu hashtag starość, spotkałyśmy się, żeby porozmawiać online o obecnej sytuacji na rynku. O tym, jak w złych czasach być dobrym w ludzi i dla ludzi. Spotkanie składa się z dwóch części. Dzisiaj pierwsza, ta mniej przyjemna, czyli rozmowa o konfliktach i trudnościach, z jakimi możemy się teraz zmagać. A jeśli ktoś lubi webinary i jeszcze nie ma ich dosyć w tym zalewie i natłoku w ostatnim czasie, to zapraszam na kolejny z moim udziałem, który organizuje Women in Technology oraz Tech Leaders. To jest taki program, gdzie jestem mentorką i w ramach którego powstała inicjatywa Mentors for People i kilku mentorów dzieli się wiedzą ze swoich obszarów. Moja kolej w środę, 6 maja o 18:00, opowiadam o tym, co działa w pomaganiu. Oddaję głos Oliwii z nagrania.
Jakie, tak właśnie od tej strony formalnej bardziej, jeżeli dostajemy komunikat, że musimy ciąć koszty o 50%, to jakie są możliwości? Co można w takiej organizacji zrobić?
Mhm. No tutaj musimy się odnieść do tarczy. Tutaj nie będę może mówić o tarczy, o tej pierwszej wersji. W tej chwili jesteśmy na etapie 2.0, czyli tej drugiej wersji tarczy antykryzysowej. Są już głosy o tym, jak będzie wyglądała tarcza 3.0, natomiast są to informacje niepotwierdzone i taki najmocniejszy na razie głos, który brzmi, to jest taki komunikat, że będzie można na przykład wypowiadać umowy o pracę mailem. Nie jest to stanowisko rządu i ja też jestem w stałym kontakcie z prawnikami, oni tego nie potwierdzają. To są na razie plotki, więc do tego nie chcę się odnosić. Natomiast bazując na tarczy 2.0, przychodzi do nas informacja od biznesu, czy od dyrektora finansowego, czy właśnie bezpośrednio od właścicieli, że musimy ściąć koszty ludzi. Można zrobić parę rzeczy. Odwołując się do tarczy, można na przykład, można wysłać ludzi na tak zwane przestojowe, albo można obniżyć wymiar pracy. Te dwie pierwsze opcje to są takie opcje, które są mało korzystne dla pracodawców. Pracodawcy też nie chcą za bardzo z tego korzystać, dlatego że przestojowe to jest takie założenie, że płacisz pracownikowi połowę kasy, ale on nie pracuje, znaczy jest w gotowości, ale nie pracuje. Możesz też obniżyć wymiar pracy, natomiast wtedy on jest siłą rzeczy mniej dostępny, tam między 20 a 50% możesz mu obniżyć etat, wymiar etatu. I dwa takie najbardziej pożądane, wydaje mi się, najbardziej korzystne dla pracodawców rozwiązania, to jest porozumienie z pracownikami, czyli możesz wtedy po prostu dogadać się z ludźmi, że słuchajcie, mamy taki i taki spadek przychodów, czy jesteśmy w stanie porozumieć się, że na przykład na 3 miesiące albo na przykład, nie wiem, bezterminowo i wtedy wyznaczamy deadline, to znaczy co będzie oznaczał ten moment powrotu do dobrych czasów, że na przykład obniżamy Wam wynagrodzenie o ileś tam procent. I pracownicy mogą się na to zgodzić, oczywiście mogą się na to nie zgodzić, no i wtedy zwykle, tak jak rozmawiam i pracuję z moimi klientami, no to alternatywą wtedy jest zwykle wypowiedzenie takiej umowy, no bo po prostu jako pracodawcy nas nie stać na to, żeby pracownikowi płacić 100%. I najbardziej takim, z jednej strony super rozwiązaniem, jak się to czyta, ale jak się w to wgryzie, to już nie jest takie super, to jest właśnie dofinansowanie do wynagrodzeń. I dofinansowanie do wynagrodzeń jest o tyle, że tak powiem, chytre, że na przykład w przypadku moich klientów to się słabo sprawdza, firm, z którymi ja współpracuję, dlatego że tam trzeba spełnić 2 warunki. Jeden warunek jest taki, że trzeba pokazać spadek przychodów w porównaniu do zeszłego roku. To jest niestety taki komunikat, że to jest raczej wsparcie dla firm, które się nie rozwijają znacznie. Bo jeśli mówimy o małych firmach, o startupach, które bardzo szybko rosną, no to nawet jak mamy spadek na przykład w kwietniu przychodów, no to one i tak są wyższe niż te, które były na przykład w marcu zeszłego roku. Jak mówimy o dobrze rozwijających się startupach, no to one rosną od 2-krotnie do 3-krotnie, 4-krotnie. No znam takie startupy, które rosną 8-krotnie w skali roku. Fajnie to brzmi, ale mało kto tak naprawdę może z tego skorzystać, z takiego środowiska startupowego. No i drugi tutaj trik przy tym dofinansowaniu takim super ekstra wymarzonym jest taki, że tutaj mamy odniesienie do minimalnej płacy krajowej. Możemy uzyskać na przykład 50% tego, no to jest 1300 zł. Biorąc pod uwagę, że w tej branży, w której ja się obracam, startupowej, zatrudniamy marketingowców, zatrudniamy sprzedaż, zatrudniamy ludzi od IT, to nie są takie kwoty, które nas jako pracodawców jakkolwiek mogą jakoś tam satysfakcjonować. Więc jeśli chodzi o te takie 4 podstawowe rozwiązania, no to te 2 właśnie ostatnie są najfajniejsze, ale też z mojego doświadczenia mało kto może z tych rozwiązań skorzystać, tak jak mówię, z mojego startupowego podwórka. Natomiast no, możemy zawsze się dogadać z pracownikami. To znaczy to, żeby zwolnienie było takim ostatnim sposobem na to, żeby oszczędzać, żeby porozumieć się z ludźmi, żeby oni mogli zejść ze swojego wynagrodzenia, jest jakąś opcją. Natomiast no, to też nie jest opcja, która jest pozbawiona ryzyka. Ludzie mają mnóstwo powodów, dla których mogliby odmówić i to też absolutnie nie będzie dziwne, bo mają swoje wydatki, mają swoje zobowiązania, no ale też kwestia obniżenia wynagrodzenia no, wiąże się z tym, że po prostu możemy takich ludzi stracić, czyli że po prostu oni odejdą do innych firm, dlatego że nadal są firmy, które rekrutują i nie jest tak, że absolutnie wszystkie rekrutacje są zamknięte. Faktycznie ilość ogłoszeń i liczba rekrutujących firm bardzo spadła. Mówi się tak mniej więcej od 40 do 60%, patrząc na różne portale przez te półtora ostatniego miesiąca, ale nadal są firmy, które mogą nam pracowników teraz podebrać. To był strasznie długi monolog.
Sorry. Był długi, ale myślę, że poruszyłaś bardzo dużo wątków i od razu powiedziałaś też, jakie opcje są lepsze, jakie gorsze, co za nimi idzie. No i właśnie w sumie teraz przeszliśmy płynnie tak do tych właśnie trudnych decyzji jakichś tam i trudnych rozmów. I też to jest w sumie temat, który ostatnio już parę razy się pojawiał, czy to na innych live'ach o podobnej tematyce, czy nawet u Ciebie w mediach społecznościowych, że no są te trudne rozmowy do przeprowadzenia i no niestety nie wystarczy, czy właśnie w przypadku takiej trudnej rozmowy, czy jeśli pojawia się jakiś konflikt, nie wystarczy po prostu sobie usiąść i porozmawiać. I podkreślałaś właśnie, że są tutaj narzędzia i są techniki, których można użyć w takich sytuacjach, żeby po prostu nie zostawić ludzi z komunikatem siedźcie i dogadajcie się. Więc chciałam się Ciebie zapytać, czy mogłabyś podać przykład jakiegoś takiego właśnie narzędzia albo techniki, którego możemy użyć w komunikacji, jeżeli mamy trudne komunikaty do przekazania.
Ja tak śmieję się w trakcie tego, co mówisz, dlatego że od tego się w ogóle chyba zaczęła nasza rozmowa o tym live'ie, że jest tyle właśnie teraz takich komunikatów na zasadzie no jest trudna sytuacja, ale to siądźcie i pogadajcie. Jeśli ludzie nie dogadali się do tej pory, czy z jakiegoś powodu byli w konflikcie przez dłuższy czas, albo właśnie trudno jest się porozumieć z jakąś osobą, być może jest jakiś tego powód. Ludzie nie umieją tego robić i to w ogóle, mnie to w ogóle nie dziwi, nie zaskakuje. Od tego trzeba uczyć i nad tym trzeba pracować. I jeśli pytasz o techniki, to taką pierwszą elementarną sprawą, od której zaczynamy zawsze, jest dawanie feedbacku. I dawanie feedbacku, które nie jest generalizujące, nie jest obwiniające, czyli trochę tak jak w takim starym małżeństwie, że bo ty zawsze, bo ty nigdy, żeby tego unikać, i to jest bardzo trudne. Zwłaszcza teraz, kiedy jesteśmy, mamy taki kontakt zdalny i kiedy faktycznie tego człowieka nie można realnie poczuć koło siebie i niby się go widzi, ale też to nie jest ta sama energia. Więc to, żeby nie generalizować, to, żeby skupić się na sobie, czyli żeby mówić o swoich wrażeniach, o swoich odczuciach albo o swoich, o faktach ze swojego punktu widzenia. Często ja się też z tym spotykam, bo tutaj nie będę mówić o technikach feedbackowych, bo to jest temat na dwugodzinny warsztat i można dawać feedback w odniesieniu na przykład do emocji, czyli można powiedzieć, jak się spóźniasz na spotkania, to czuję się nieszanowana na przykład, ale też często dostaję taki feedback od menadżerów, że oni nie chcą mówić o emocjach. Nie trzeba się odnosić do emocji, można się odnosić do faktów. Z mojego punktu widzenia, jeśli oddajesz mi coś z opóźnieniem, albo jeśli nie mówisz mi, że się spóźnisz, to wszyscy musimy na ciebie czekać i te 7 minut, które się spóźniłeś, to jest 7 minut, które potem zespół musi zostać. To są fakty, to jest coś, co mnie boli i ja mam prawo o tym mówić. Bardzo musimy uważać na to, żeby nie przypisywać komuś intencji. Czyli żeby nie mówić, albo ty mnie tak olewasz, albo ty mnie nie szanujesz. Jeśli tak mówimy, to pierwszą rzeczą, którą robi druga osoba, mówi, stary, to nieprawda, po prostu mam problem z czasem, to nie jest tak, że ja cię nie szanuję. A jak mówimy o sobie, to nikt nam nie zaprzeczy, no bo mamy prawo tak się czuć, mamy prawo tak odbierać sytuację, więc zawsze referujemy do siebie i podajemy wskaźniki do działania, czy jakby taki swój wymarzony obraz, czyli na przykład chciałabym, żeby to wyglądało tak i tak. Chciałabym, żeby, nie wiem, jeśli będziesz się spóźniać na spotkania, to żebyś na przykład chociaż napisała do mnie na komunikatorze i wtedy ja nie będę się wahać, czy na ciebie czekać, czy nie, tylko po prostu zacznę i potem ty na to spotkanie wskoczysz. Czyli tak podsumowując tak prosto temat dawania feedbacku, mówimy o sobie, nie generalizujemy i dajemy wskaźniki do działań, czy do tego, co się ma zmienić. I też bardzo ważna rzecz, o której chcę powiedzieć, nie zakładamy tego, że ktoś wie coś, co my wiemy. To jest coś, co jest moim ulubionym po prostu refrenem, leitmotivem i czym tamkolwiek jeszcze. Okej, czy to jest tak, że jeśli ciebie to wkurza, czy ona o tym wie? No przecież to jest oczywiste. Ja mówię, okej, a mówiłeś jej o tym? No przecież wszyscy to widzą, że tak się to dzieje. Okej, a czy z twojej strony padło to, że nie życzysz sobie, żeby ona się tak zachowywała? No przecież nie będę o tym mówił, to jest oczywiste, że nie można się spóźniać. Jeśli ktoś nie usłyszał od nas, z czym jest problem, to nie mamy prawa zakładać, że on myśli tak samo jak my. I to jest rzecz, która, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że w 70% to by pewnie było taki strzał po prostu totalnie na oko, ale w bardzo wielu przykładach na tym się zatrzymujemy, czyli czy ja jestem pewien tego, że ktoś realnie wie, co ja myślę i o co ja proszę. Od tego bym zawsze zaczęła.
Jeśli problem byłby w zespole, to jako lider właśnie byś nie sugerowała, żeby lider się wmieszał w rozwiązywanie, tylko właśnie, żeby powiedział tym osobom, jak sobie z tym poradzić i im wytłumaczył to, co tak, właśnie nam wytłumaczyłaś.
Tak, strategie rozjemcze na zasadzie, nie wiem, Zocha i Krycha się nie lubią, to chodźcie, to teraz ty powiedz swoje, a ja rozsądzę, gdzie jest prawda. What? Kim ja jestem, żeby rozsądzać, gdzie jest prawda? W konflikcie nie chodzi o to, gdzie jest prawda. W konflikcie chodzi o to, żeby dwa różne elementy, dwie różne osoby były w stanie jakoś się ze sobą zazębić, jakoś się ze sobą dogadać. Otwieramy tutaj też temat tego, jak pracować z człowiekiem, którego na przykład nie lubimy. Jest to możliwe i pracuje się z takimi ludźmi również i tutaj trzeba bardzo dobrze określić to, gdzie są granice mojego profesjonalizmu i czego ja od ciebie potrzebuję na poziomie faktów, co ja potrzebuję od ciebie dostać i jak jesteśmy w stanie ze sobą współpracować, żeby sobie na przykład nie wchodzić w drogę, żeby niepotrzebnie nie eskalować tego. I jak zapewne wiesz ze studiów psychologicznych, jest bardzo mało badań na temat tego, jest dużo badań, ale jest mało skutecznych, behawioralnie potwierdzonych metod tego, jak można sprawić, żeby ludzie, którzy mają na temat siebie negatywny stereotyp, czyli uważają, że ona jest brzydka i leniwa, to ja z nią nie będę pracował, nie chcę jej w swoim projekcie, jest bardzo mało metod, jak można faktycznie ludzi ze sobą zgodzić i jak sprawić, żeby oni dobrze pracowali. Jedyna taka sprawdzona, potwierdzona metoda jest taka, żeby dać ludziom wspólne zadanie, takie, gdzie oni będą się uzupełniać kompetencyjnie, trudne słowo, żeby mogli się uzupełniać i żeby też dążyli do wspólnego celu. Natomiast też w organizacji nie zawsze mamy taką możliwość, więc tutaj chodzi o to, żeby właśnie dać ludziom narzędzia, żeby byli w stanie ze sobą takie rozmowy przeprowadzić, spotkać się z każdym osobno i nie rozsądzać przede wszystkim tego, kto ma rację, kto się myli, gdzie jest prawda, tylko o to, żeby ci ludzie byli w stanie się ze sobą sami porozumieć, tak jak mówiłyśmy.
I mamy jeszcze pytanie od Bartka, właściwie dwa pytania. Pierwsze pytanie, czy jest jakaś uniwersalna metoda komunikacji z drugą osobą czy częścią zespołu w celu przekazania informacji bez wywoływania sporów wewnętrznych? Wydaje mi się, że już sporo o tym powiedziałaś, ale może jeszcze coś masz do dodania?
Jest kilka elementów, o których trzeba wspomnieć. Zacznę od takiego elementu nieodwołalności, czyli żeby nie prowokować sytuacji takich, że ktoś może jeszcze coś ugrać, ktoś może zaszantażować, ktoś może chcieć się na przykład przeciągnąć termin, to jest nieodwołalne. Rozmawialiśmy z innymi menadżerami, rozmawialiśmy z dyrektorami, podjęliśmy taką decyzję, chcemy wam ją zakomunikować, jest to nieodwołalne. I wtedy nie mamy do czynienia z takimi targami, które są bardzo trudne. Czasami mamy do czynienia z pracownikami, którzy mają jakiś problem z decyzją, która została podjęta, przychodzą do nas później i mówią, a ja potrzebuję więcej czasu, a ja potrzebuję dodatkowych warunków, a ja potrzebuję jeszcze tego. Niestety nie możemy się na to zgadzać, dlatego że tworzenie jakichkolwiek tego typu tajemnic w firmie, że jeden człowiek coś dostaje, drugi człowiek czegoś nie dostaje, jeden człowiek dostaje tyle czasu, a drugi dostaje więcej, to jest pierwszy krok do komunikacyjnego piekła, dlatego że takie rzeczy zawsze wychodzą i one wyjdą wcześniej czy później i później będzie nam bardzo trudno odzyskać wiarygodność, dlaczego jedni ludzie są traktowani tak, a inni są traktowani inaczej. Taka nieodwołalność to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest otwartość na pytania, na otwartość na komentarze, czyli takie przekonanie, że okej, ja powiedziałem swoje, ale ciekaw jestem, jak to odbieracie. Zbieranie feedbacku od razu. Jest na przykład dyskusja na forum, rozmawia się o czymś, później na przykład szef z decyzjami wysyła maila. I na przykład coś wysyła w tym mailu, co nie było wcześniej powiedziane. I to jest taki komunikat, okej, boję się rozmowy z wami. Lider nie może się bać rozmowy. Zdajemy sobie sprawę, że te decyzje mogą być nieprzyjemne, mogą być trudne i ciężko nam jest je komunikować, ale od tego my jesteśmy jako liderzy. Jesteśmy od tego, żeby ochronić ludzi, jesteśmy od tego, żeby dać im poczucie bezpieczeństwa. A dawanie poczucia bezpieczeństwa w takim zagrożeniu to nie jest powiedzenie spoko, wszystko będzie dobrze, nie martwcie się, bo nie wiecie tego. Nie możecie ludziom obiecać, że będzie dobrze, jeśli tego nie wiecie i nie zależy to od was. Ale możecie im obiecać, że wszystko to, co wy wiecie i wasza najlepsza wiara i wasza wiedza, to jest coś, co będzie wam służyć w tym konflikcie i w tej trudnej sytuacji. Czyli możecie powiedzieć, że okej, rozumiem, że jesteście niezadowoleni, czy mogę zrobić coś więcej, czy mogę powiedzieć wam coś więcej, czy potrzebujecie uzasadnienia dodatkowego, czy mam jeszcze raz przejść przez to, jak spadły przychody, czy mam jeszcze raz przejść przez to, jakie miałem możliwości, dlaczego podjąłem taką decyzję. To nie jest tłumaczenie się, tylko podzielenie się z tym jest wprowadzeniem kogoś w swoje kulisy i też pokazaniem dostępu do tego, co ja mam w głowie i jaki był mój tor myślenia. I też nie bójmy się tego, żeby powiedzieć, tak, miałem taką możliwość, na przykład miałem taką możliwość, żeby obciąć połowę z was wynagrodzenia, ale wybrałem, że część z was chce zwolnić. Taką decyzję podjąłem, dlatego że i trzy punkty. I to, o czym mówisz, Bartek, żeby nie powodować konfliktów wewnętrznych, nie można się bać tych konfliktów, to znaczy one się pojawią, mogą się pojawić i tak. Nawet jak będziesz super komunikacyjnie przygotowany, nawet jak przejdziesz przez te wszystkie rzeczy, musisz być pewny tego, co chcesz powiedzieć, nie możesz się wycofywać i musisz też dać ludziom takie przekonanie, że wiesz, co robisz. I wtedy oni mogą się z tobą nie zgodzić i mogą powiedzieć, no źle robi, ja bym zrobił inaczej. Okej, jak będziesz szefem, to zrobisz inaczej. Ja robię tak. Takie i takie mam przesłanki, takie i takie mam argumenty.
Teraz mamy właśnie pytanie od Tomasza, które moim zdaniem jest może taką ważną i bardzo trudną kwestię, wydaje mi się, a mianowicie jak przeprowadzić rozmowę z pracownikiem, który wyładowuje swoje emocje na innym pracowniku? Dodam, że ta pierwsza osoba nie widzi żadnego problemu i nie potrafi przyjąć feedbacku.
Okej. Okay. Jeśli ktoś nie przyjmuje feedbacku, to znaczy to jest pytanie, jak ten feedback został dany. Czy ten feedback został dany dobrze i czy rzeczywiście tak jest, że człowiek czuje się atakowany, czy czuje, że nic strasznego nie robi i że wszystko jest okej. Okay. Jeśli jest tak, że to jest osoba, która jest dla nas kluczowa, to dobrą, bardzo metodą taką już ostateczną jest metoda zamiany krzeseł, czyli postawienie się w sytuacji tej drugiej osoby. Zrobienie takiego ćwiczenia, co by było, gdybym ja ciebie tak potraktował. To jest taka trochę metoda przedszkolna, ale ona na takie osoby, które nie przyjmują feedbacku i takie osoby, które są oporne, jeśli chodzi o współpracę z innymi ludźmi i utrudniają. Jeśli metoda zamiany krzeseł nie działa, jest jeszcze kolejna metoda, tak zwana wprost konfrontacyjna i to jest metoda, która zakłada 3 punkty ze strony tej osoby, która powinna wprowadzić zmiany i 3 punkty ze strony menadżera, co koniecznie musi się zmienić. Jakiego typu zachowania są absolutnie nieakceptowalne, bo to, z czym mamy problem w przypadku tak zwanych firmowych troli, tak mówiąc bardzo mało elegancko o takich osobach, to jest to, że często mamy mało faktów w ręku, mamy mało faktycznych dowodów na to, co się dzieje. Że ktoś na przykład wrzuca jakiś uszczypliwy komentarz, albo ktoś krzywo się uśmiecha, albo ktoś komentuje mało przychylnie. To nie jest materiał do feedbacku. Żeby się z kimś spotkać i komuś realnie dać feedback, trzeba 2-3 sytuacje przytoczyć, gdzie czyjeś intencje być może były inne, ale zostało to odebrane w sposób nieprzychylny, w sposób niegrzeczny, czy właśnie ktoś został odebrany, że się nad kimś innym pastwi. I 3 takie kwestie, które koniecznie muszą się zmienić. Do takich 3 wymagań trzeba rozpisać wskaźniki. To nie jest prawda, to jest w ogóle jedno z moich założeń w pracy też, że to nie jest prawda, że takich rzeczy miękkich, rzeczy ludzkich się nie da mierzyć. Oczywiście, że się nie da zmierzyć tego na skali, oczywiście, że się nie da nie zmierzyć tego procentowo, ale da się zmierzyć, czy jest lepiej, czy jest gorzej, czy jest trochę lepiej, czy jest trochę gorzej. Jesteśmy w stanie powiedzieć, czy dokonał się postęp, czy się to zmienia, czy się to nie zmienia. I ustalamy sobie wspólnie, czego ja oczekuję, jakiego typu zachowań, włącznie z opisami takich zachowań, do poszczególnych punktów, czyli konkretnie jaka zmiana musi zajść i ile czasu człowiek ma na tą zmianę. I bardzo bacznie obserwujemy takiego człowieka, spotykamy się po ustalonym czasie i dajemy mu feedback. I jeśli to się nie zmienia, powtarzamy to jeszcze raz. I jeśli już po tych wszystkich technikach, o których mówiłam, drugi raz powtarzamy próbę tego okresu i tych konkretnych zmian ze wskaźnikami, widzimy, że sytuacja nie ulega poprawie lub wręcz się pogarsza, poddajemy się. To znaczy nie można też bez końca pozwalać ludziom, którzy są w organizacji i którzy się źle w niej czują, którzy niszczą innych ludzi, bo to, że ktoś może być sfrustrowany, to jest absolutnie normalne i to jest okej, takiej osobie trzeba pomóc, jeśli jesteśmy w stanie. Natomiast jeśli ktoś atakuje innych ludzi i niszczy ich, no to nie ma powodu, żeby taką osobę w firmie trzymać. I niestety jest tak, że osoba, która w taki sposób się zachowuje, to jest też widoczne dla innych, że ty jako lider akceptujesz takie zachowania. Być może masz na to jakieś swoje uzasadnienie, nie musisz się z tego uzasadnienia tłumaczyć, natomiast jeśli ktoś regularnie przegina i ludzie widzą, że ty nie reagujesz, to niestety to się rozplenia po organizacji i wychodzi taka w kulturze organizacyjnej taki komunikat wewnętrzny, że aha, czyli niektórym wolno, aha, czyli to jest akceptowane, aha, czyli tutaj są równi i równiejsi. Nie? To jest tak samo jak z demobilizacją. Jeśli widzimy, że jeden człowiek obija się w zespole, no to też trudno jest utrzymać mobilizację do pracy i motywację w innych ludziach. Nie? Więc po tych wszystkich krokach podjętych uznajemy, że może dla tego człowieka to nie jest super rozwiązanie i dla nas to nie jest też idealne rozwiązanie, żeby tego człowieka na przykład zwolnić, ale musimy to zrobić dla innych, bo poza tą jedną osobą mamy też innych ludzi, na których ta osoba wpływa.
I w ten oto płynny, przepłynny, powtórzę się, sposób zawieszamy naszą rozmowę i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek podcastu, w którym będziemy rozmawiać o typach liderów i o tym, jakie przywództwo z polskiego leadership sprawdza się najlepiej w obecnej sytuacji oraz jak dbać o dobrą komunikację wewnętrzną i zewnętrzną. A jeżeli nie możecie się doczekać kolejnego odcinka, to zapraszam 6 maja w środę o 18 na webinar o tym, co działa w pomaganiu, który organizuje Tech Leaders, inicjatywa mentorów Mentors for People. A na dzisiaj to tyle. Wielkie, wielkie dzięki. Subskrybujcie, followujcie ludzi z pracy, oceńcie, jak się Wam podoba i przekażcie dalej. Jeśli komuś taka przestrzeń rozmowy w necie może się przydać, przekażcie mu proszę info o tym podcaście, który jest w YouTubie, w Spotify'u i w aplikacjach podcasty iPhone'a i Androida. A jeśli chcecie o coś dopytać albo zasugerować, znajdziecie mnie, Róża Szafranek, na Instagramie i na LinkedInie. A na dzisiaj wielkie, wielkie dzięki. Zapraszam po więcej, trzymajcie się i powodzenia z ludźmi z pracy. Pa!
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.